Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, zanim o kolejce podwójnej, która nam się objawiła, i zanim o tej obecnej kolejce, to chciałbym przypomnieć, że można wesprzeć nasz podcast, stawiając tam wirtualną kawkę na stronie buycoffee.cpnt, za co z góry dziękujemy. Można też zostawić lajka na YouTubie, subskrypcję na naszych X-owych profilach. No, duże spektrum wsparcia dla podcastu, co poszło nie tak od naszych słuchaczy, więc zachęcamy serdecznie.
Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za wszystkie komentarze. Staramy się odpisywać na te komentarze, ale za wszystkie kawki serdecznie, serdecznie dziękujemy.
Tak, dokładnie, miło, kiedy ludzie dają lajki, kiedy zostawiam serduszka. Kilka serduszek było pod moim składem z Tunejem na C, z tą piękną ławką, więc Marcinie, co poszło nie tak podczas tej pierwszej części 21. kolejki?
No tak, mamy połowę 21. kolejki. Wszystko może się zdarzyć, więc ciężko tutaj wyrokować. Ciekawostką z tą kolejką jest związana liczba 947 506. To jest liczba menadżerów, którzy w tej kolejce odpalili dziką kartę. I to jest drugi najlepszy wynik ilości dzikich kart w historii FPL. Nie wiem, czy zgadniesz, jaki była kolejka, w której kolejce najwięcej dzikich kart odpalono ever. Podpowiem, było to 1 120 000 około.
Nie wiem.
A ja wiem, bo tam byłem. To była kolejka, kiedy Ronaldo powrócił do Premier League i wtedy wszyscy odpalaliśmy dzikie karty. Ja również, żeby upchać do składu Ronaldo, który nigdy nim nie grał wcześniej. Przecież to była zajebista okazja. Debiut, w którym chyba 2 gole, jak pamiętam, zdobył. Jeszcze Lukaku pchaliśmy, który też chyba wtedy w tym meczu po powrocie zdobył bramki. A potem poszło już różnie i z Lukaku, i z Ronaldo. I tak patrząc na to, że Mourinho poleciał, to wydaje mi się, że Liga Angielska potrzebuje ładnych opakowań. Niekoniecznie wciąż takich świeżych, ale ładnych, prawda? Bo ten szum związany z powrotem ewentualnym, być może Mourinho, jest z punktu widzenia taktycznego nielogiczny, ale ludzie tęsknią za kimś charakternym, kimś, kto budzi kontrowersje, ja to rozumiem.
No, a więc myślałem, wiesz co, a myślałem, że powiesz o innej liczbie, o 1 100 000 kapitanów na Oli Watkinsie. To mnie bardziej zaskoczyło, przyznam.
Na tym Watkinsie, który od 4 kolejek nie zdobył bramki, a jedyne punkty dał w kolejce, chyba 20, gdzie były 2 asysty. Dużo jest dziwnych wyników. De Bruyne, który zdobył w tej kolejce 12 punktów, ma już w tej chwili posiadanie 15%, oczywiście zdecydowanie większe niż na początku tej kolejki. To jest absolutnie zabawna historia piłkarza, który wchodzi w 69 minucie na boisko, zdobywa gola, zdobywa asystę. Masę się na niego rzucają niemal po spotkaniu, mimo że ta kolejka trwa 2 tygodnie i powinniśmy być nauczeni, że różnie to może być. Przypomnę kontuzję Trenta i teoretyczną kontuzję Bowena, bo słyszałem newsy, że Bowen jednak może zagrać z Sheffield, więc to też byłaby ciekawa historia. Ale gdyby De Bruyne w tym meczu wszedł z ławki i nie zrobiłby nic, no to nie byłoby tej pospolitej ruchawki. Natomiast mamy 12 punktów i jak fantastycznie ta historia wygląda, że ludzie sobie przypomnieli, że Belk jest prawdopodobnie najlepszym pomocnikiem w Premier League i zaczęli go kupować masowo. To jest taka sytuacja, że gdyby on tych punktów nie zdobył,
to miałbym fajną różnicę w składzie.
Ty miałbyś fajną różnicę w składzie, a De Bruyne może nie byłby uznawany przez masę za najlepszego pomocnika w Premier League, który niewątpliwie jest. Ty De Bruyne faktycznie zostawiłeś na ławce, ale jest pierwszy na slocie, wszystko się może wydarzyć. Ruch to był absolutnie zdroworozsądkowy. Chyba każdy by go zostawił na ławce. Też są decyzje do podjęcia w kontekście kolejki 22, bo przecież sam De Bruyne powiedział po meczu, że prawdopodobnie w następnej kolejce znowu wyjdzie z ławki. Czy teraz polecałbyś ludziom, którzy mają zapłacić 10-4 miliona za Belga, żeby kupić gościa, który sam mówi, że nie jest gotowy, żeby grać 90 minut i żeby nie jest gotowy, żeby grać od pierwszej minuty? No kontrowersyjna sytuacja. Więc ta kolejka,
dosyć tak,
mimo że sobie trwa i czekamy do 13:30 w sobotę, żeby obejrzeć Arsenal, to już się wydarzyło dużo ciekawych rzeczy.
Tak, dokładnie. To może tak, Marcinie, meczyk po meczyku, punkt po punkcie przejdziemy
tak,
sobie.
Tak, bo faktycznie po pozycjach tym razem nie ma sensu jechać, gdyż nie mamy kompletu danych, a meczyk po meczyku to powinniśmy bardzo dużo mówić o piątkowym spotkaniu Burnley z Luton, a tak po prawdzie zamkniemy się w mini trencie, czyli w obrońcy Doughty, który u ciebie również wylądował na ławce i ten fakt mnie bawi, nie jest to złośliwość, tylko bawi mnie, ponieważ ja pamiętam, że mówiłem, jedyny sens w kupowaniu Doughty'ego jest takie, żeby grać nim regularnie, prawda?
No właśnie. No tutaj...
Bo te punkty na ławce zostaną.
No właśnie, więc no teraz już będzie u mnie w składzie na tą kolejkę, no ale kiedy miałem Pedro Polo, Gabriela i Estupiniana, no to mimo wszystko to wiesz, była asysta w 10-5 minucie. Czy ona powinna być? Nie wiem. Powiedziałbym, że nie powinno jej być, bo tam był faul ewidentny, więc no co, dobrze, że go mam, teraz go wstawię do pierwszego składu. 4,5 miliona, mamy czwarty mecz, kiedy on daje z rzędu, kiedy on daje ekstra punkty w ataku, albo bramka, albo asysta. No, nic tylko go wstawiać do naszych składów, tak mi się wydaje.
No ktoś złośliwy by powiedział, i to podobnie nie będę ja, bo ja nie jestem złośliwy, pracuję nad sobą, że ta asysta to jest wynik jednej, jedynej stworzonej sytuacji w ciągu 90 minut przez obrońcę Luton.
No tak, tak, wiadomo. No.
Jedną sytuację kolegom, czterech Barclaya na przykład, ale okej, tak, faktycznie wcześniej mieliśmy dowody, że Doughty to jest przekozak i wydaje mi się, że warto mieć go na uwadze, jeżeli ktoś, nie wiem, szuka obrońcy, ale pod warunkiem, że będzie grał regularnie po prostu.
No tak, tak wiesz, on też stworzył 8 sytuacji w ostatnich 4 kolejkach. To jest trzeci najlepszy wynik. Mamy Pedro Poro, mamy Trenta i mamy Doughty'ego, więc jedna sytuacja w tym meczu, a w następnym może mieć 5. No sam widać, jak on wysoko gra. Więc cieszę się, że go mam na karcie. Może teraz Brighton podobnie zapunktuje. Zobaczymy, myślę, że jeszcze można na nim troszkę zarobić kaski, bo pewnie będzie kupowany jakoś niedługo przez większą ilość graczy. Chyba dzisiaj był pierwszy dzień, kiedy nie wzrosły ceny, ani nie spadły przez jakiś czas, więc taki mały ruch na rynku, ale myślę, że to im bliżej Game Week 22, tym będzie większy ruch. Jeszcze mam takie jedno nazwisko z tego meczu, właściwie dwa, bo jest Kamiński, który, jak sobie sprawdziłem, on tylko w 3 z ostatnich 15 spotkań nie zaliczył punktów z obron. Ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik jak na bramkarza. No, z jednej strony okej, nie ma czystych kąt, ale z drugiej strony nabija sobie te małe punkty, więc to też jest, wiesz, 4,5 miliona chyba on kosztuje.
No to jest ciekawostka dla pasjonatów. Faktycznie było 7 save'ów, ale jeżeli klient ma jedno czyste konto w sezonie...
No, ale tamte punkty sobie gdzieś tam nabija dodatkowe.
Kiedyś za komuny, jak leciała tania sensacja w telewizji, to w programie telewizyjnym był opis tylko dla amatorów.
troszkę tak z nim jest, ale myślę, że w jakichś draftowych składach to jest sens tutaj go wstawić. No i jeszcze jest... Napastnik Barney, który ma drugi mecz z rzędu z bramką, to też taka nisza, ale 5,3 miliona może komuś będzie się chciało w niego zainwestować, a poza tym, no to co, no to było Barney z Luton na 1-1 na dole tabeli. Piątek minął raczej tak bez jakichś większych zmian w tabelach FPL-owych, prawda, w ligach tutaj z naszego punktu widzenia. Ten mecz tylko chodziło o jedno nazwisko, czyli o obrońcę Luton.
Tak, piątek był spokojny, ja nawet z hitem za minus 4, bo nie pochwaliłem się, że wyrzuciłem Sona, Salaha i Lascellesa. Ja nawet z hitem za minus 4 spadłem tylko nieznacznie, więc tych hitów również, oprócz prawie miliona dzikich kart, musiało być dużo.
Dużo, dużo, bo ja nie robiąc, w sensie ja z zerowym hitem na karcie awansowałem chyba z 200 albo z 300 pozycji na samym fakcie, że miałem zero na starcie. Więc to już pokazuje, ile tam tego było. Następnie, Marcinie, mieliśmy spotkanie Chelsea z Fulham, gdzie było 1-0 dla Chelsea, gdzie XG dla Chelsea to było 2-0-5, a dla Fulham 0-7-70, więc jak gdyby wynik spotkania oddał to, co działo się na boisku. No Fulham bezzębne raczej, chociaż no. Petrowicz zalicza 3 punkty bonusowe. I tak naprawdę kradnie jeden punkt bonusowy Palmerowi, który z tego co kojarzę był na 3, a Petrowicz był na 2, potem się to jakoś zmieniło w ciągu dnia.
No Fulham zdołał oddać 4 celne strzały i to jest tak więcej niż Chelsea w tym spotkaniu.
No, no ale Chelsea miał lepsze okazje i zobaczmy, Marcin, Palmer 10 punktów, to jest prawie milion osób wystawiło go na C. Za 5,8 miliona, 35% posiadania, chyba taki żelazny punkt składów do końca sezonu.
No to była trafiona opaska miliona menadżerów, po te 10 punktów to był konkretny boost w sobotę. Bramka z karnego, którego wywalczył oczywiście Sterling. Fajna historia, ale mecz, no chyba tak po prawdzie trochę bez historii.
No bez. Myślę, że tutaj jednak kilka osób tam, po pierwsze punkty Palmera, gdzie milion kapitanów znaczyło trochę jednak. No to mamy też czyste konto, czyli Gusto, Colwill. Oni pewnie też w kilku składach by tam się gdzieś znaleźli.
No to był drugi mecz, w którym szablon punktował fajnie, no bo Doughty powiedzmy może nie jest szablonem, ale jest na radarach i ludzie rozpoznają to nazwisko. I mamy drugi mecz, w którym punktuje Palmer, punktuje Gusto, punktuje Petrowicz, więc szablon jedzie dalej, nie?
No, jedzie. Na
plus.
I co, Marcinie, potem mieliśmy spotkanie Newcastle Manchester City.
I to spotkanie troszeczkę zaczęsło tą kolejką. Nie dość, że 5 bramek to właśnie rewelacyjny powrót De Bruyne i, tak, i dyskusja na tym kupować czy nie kupować, która może nie dotyczy ciebie, ale dotyczy wielu osób.
Zwłaszcza, że Haaland
rzekomo uraz powrócił, że może niezbyt zdrowe było bieganie po boisku jednak za złamaną kością i nie wiadomo, czy zagra teraz w 22 kolejce. Natomiast wiemy, że zagra De Bruyne, ale wiemy również, że rzekomo z ławki.
No właśnie. Jednak zanim o Chelsea też tutaj chciałem chwilę pogadać o Newcastle United.
Zanim o Manchester City.
Tak, przepraszam. To jeszcze chwilę o Newcastle United, bo mamy Isaka, który zdobywa 3. bramkę z rzędu, czyli w każdym meczu od czasu, kiedy wrócił, zdobywa bramki. Do 5 strzałów bardzo dobrze wyglądał na boisku. Na boisku XG 0,77 przy całym Newcastle 1,24, więc widać, kto tam oddaje strzały i kto, do kogo jest kierowana piłka. Myślę, że to się robi bardzo fajna różnica, bo mamy Isaka, który ma 15% posiadania i teraz po tym spotkaniu z Aston Villą, które załóżmy, że jest ciężkim spotkaniem, no to mamy Luton, Nottingham Forest i Bournemouth.
Ja to samo chciałem powiedzieć, ale nie w kontekście Isaka, tylko w kontekście Gordona, który wcześniej trochę stracił posiadania, bo to już jest mniej niż 20%. Mamy gościa, którego już jest 6 milionów, 6,1 dokładnie, który w połowie sezonu ma 7 bramek i 7 asyst.
No tak,
trochę o nim. Mówisz, kalendarz tak od kolejki 23, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth jest niesamowicie fajny i w sytuacji, gdy będziemy szukać pieniędzy, żeby odkupić Salaha i w pewnym momencie Haalanda, czyli powiedzmy, że najpierw Haalanda, no to taki Gordon, ciężko powiedzieć, że robi się opcją, bo jest cały czas opcją, ale na pewno daty, co go się pozbyli lub go nigdy nie mieli jak ja, wraca na radary jako opcja.
Tak. No ja też tak nieśmiało troszkę podczas ostatniego podcastu rzucałem to nazwisko, gdzieś on tam gdzieś cały czas mi siedział w głowie, że to w sumie przy tym kalendarzu można byłoby tym zawodnikom Newcastle zaufać, przynajmniej tym w ataku. I tutaj się to sprawdziło. I tak jeszcze jedno nazwisko, które tam mam po stronie Newcastle, jest Dan Burn, który oczywiście u mnie siedzi na ławie, ale kosztuje tylko 4,4. Specjalnie go wstawiłem do składu nie na te dwie pierwsze kolejki teraz, 21 i 22, ale właśnie na to spotkanie z Luton i potem w te dwa kolejne, o których już mówiliśmy. Więc bardzo możliwe, że ta cena 4,4 niedługo zrobi się wyższą ceną, no bo to jest chyba jeden z naszych obrońców dzisiaj do wyboru
po stronie ławeczkę, Newcastle. Ławeczkę to ułożyłeś fantastyczną.
Bardzo ładnie, prawda? Bo
tak, tam, no. De Bruyne, Doughty i Barn, każdy z punktami.
W dobrej kolejności.
Nawet dobrawka z save'em. No. Więc kolejność też jest fantastyczna, jest De Bruyne pierwszy. Wszystko się może wydarzyć. Natomiast no, Isak i
Wiesz, bo Gordon... ja mówię, bo ty mówiłeś w kontekście szukania kasy. Isak kosztuje 7,6, a tak, Watkins Gordon... a Watkins kosztuje 8,9. To wiesz, to jest 1,3 mln. 1,3 mln na dobrym kalendarzu na napastników w formie versus Watkins, który strzela, kiedy go nie mamy w składach, wiadomo. Ale tak sobie zacząłem kminić, czy to nie jest...
No w zasadzie nie pamiętamy, jak wyglądają bramki Watkinsa. Przypomnę, 4 kolejki bez bramek. Isak, 3 ostatnie kolejki w każdej bramka. No. Możemy mówić o tym, że bywa różnie z Isakiem, ale fakty są faktami, tak? Że tu znaczy... jest forma, tam formy nie ma i fix Newcastle będzie miał zaraz świetne. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mnie irytuje ten Watkins, który się stał szablonem. Ja bym dawno go sprzedał, tak jak kiedyś chciałem Sakę sprzedać, tylko że ciągle są inne problemy, więc cieszę się, że Isak wraca jako potężna opcja do rozważenia, bo to troszeczkę rozbije ten beton z przodu.
Właśnie, tylko czekam, czy tam Watkins zaraz, czy Wilson się nie pojawi i nie powie, okej, okay, wróciłem.
Wilson jeszcze teraz nie, ale faktycznie za chwilkę może się pojawić, no. Poza tym zawsze jest problem z Hołem, który nigdy nie powie ci, kiedy zagra, kiedy nie zagra. W sytuacji, kiedy obaj będą zdrowi, jest problem, ale w sytuacji, kiedy Wilson jest kontuzjowany, dokładnie. Isak na te 4 kolejki jest fantastycznym pomysłem na transfer, jeżeli ktoś, nie wiem, zachował sobie hajs na Haalanda, a go nie kupi teraz, bo może nie zagrać, Isak jest fajnym pomysłem, żeby go zostawić i potrzymać na dłużej.
Na to by wychodziło. I mamy Manchester City, który... Chciałem zacząć od najważniejszego nazwiska, według mnie, od Bernardo Silvy, bo on ma 5,4% posiadania. Kosztuje 6,5 miliona. I jeżeli szukać różnic, to jest, kurwa, najlepsza różnica, jaka jest w tym momencie. Przy takim kalendarzu, przy takiej grze, kurde, no to jest po prostu, no, gościu cały czas zdobywa punkty i okej, okay, ostatnio zdobywa tylko punkty na wyjeździe, a nie w meczach u siebie, ale okej, okay, no 5,4% posiadania dla zawodnika Manchester City, który no, zagrał kapitalnie z Newcastle i co chwilę gdzieś tam, wiesz, ta piłka po prostu wpada do bramki po jego strzałach.
Bramka była fantastyczna. No mi Bernardo Silva jako opcja absolutnie nie pasuje. I rozumiem, że przekładasz wartość zawodnika na punkty, ale nie leży mi w kontekście powrotu De Bruyne, nie leży mi w kontekście minut, które spędza na boisko. Statystyka akurat go w tym spotkaniu broni, bo na 27 prób Manchesteru City, bardzo dużo, Silva dał 3 strzały, z czego 2 celne, ale generalnie...
Minuty to on gra cały czas 10 minut.
No...
Cały czas.
Tym
tylko
razem zagrał 68, ale tak, generalnie właśnie mi się wydaje, że przy powrocie, kiedy będzie Grealish do gry, kiedy będzie De Bruyne, kiedy pojawi się Haaland, Silva, już tych minut może nie mieć.
To w ogóle wtedy, wiesz, każdy zawodnik Manchesteru City będzie...
No zgadza się, ale on jest jeden z tych, który powinien być pierwszy do zmiany lub ewentualnie wchodzi z ławki. Mi on nie leży jako opcja FPL, ale nie chcę wchodzić w polemikę z tobą, ale nigdy mi on nie leżał jako opcja FPL.
No, wiesz, wydaje mi się, że to, co mówisz, jest odzwierciedleniem tego, że 5,4% posiadali, a on nikomu nie leży.
No to inna sprawa, tak. Wiesz, no,
on po prostu no,
nie leży. 4 kontakty z piłką w polu karnym Dubravki to też jest mało. No oczywiście, nie ma co dyskutować, są punkty, bramka była fenomenalna.
No wcześniej, wiesz, 13 punktów, 9, no coś tam się działo, nie?
Może zrzućmy to na moje lekkie uprzedzenie, ale po prostu mając do wydania ile on kosztuje? 6,5, tak? 6,5, no to mając do wydania te pieniądze, wolałbym pakować w Gordona na przykład.
Okej, kupuję to. Wiesz, bo tak sobie patrzę na Fodena, którego mam w składzie, który kosztuje 8 milionów.
No tylko właśnie nie dajmy się porwać narracji, no bo pamiętajmy, Foden dał tylko 3 punkty w tym spotkaniu. Nie dajmy sobie mówić, że przestał być opcją, tak?
Nie, ja o tym nie mówię, tylko wiesz, w pewnym momencie będziemy szukali właśnie kasy na Salaha, na Sona i gdzieś tą kasę trzeba ją wykombinować sobie i myślę, że po prostu no, jest kilka takich nazwisk nieoczywistych, takich różnic właśnie. Które mogą, wiesz, no Foden zawiódł, co oczywiście nie jest powodem, żeby go sprzedawać. No, mój kolega Krzysztof miał Bernardo Silva i uznał, że go sprzeda po ostatnim meczu. Ja go zapytałem grzecznie, a dlaczego chcesz to zrobić? Już nie pamiętam, co mi odpisał, no, ale w końcu się na to zdecydował. No i widać, że te punkty w końcu do Bernardo Silva przyszły, Fodena minęły. No a tutaj mamy zaraz dobry kalendarz, więc myślę, że jednak no, Foden w końcu no, raz nie do punktów, teraz ostatnio było 12, więc też bez przesady. No
tutaj już troszeczkę przyniesie. Poszły takie masowe opinie, że wejście De Bruyne spycha go na flankę, tam jest Foden bardziej bezużyteczny.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Właśnie, zobaczymy, tak, bo są dwa fakty. Po pierwsze, podwójna kolejka 25, w tej kolejce Manchester City gra dwa mecze, tak?
Tak, dokładnie.
Z Chelsea i z Brentford oba mecze domowe. Więc wracając do Fodena, no nie ma sensu się teraz pozbywać Fodena.
Najmniejszego.
Czyli wyrzucić kogoś, kto zagra. Podwójną kolejkę to jest opcją ofensywną Pepa Guardioli. Więc to jest jedna rzecz. Dwa, musimy sobie już rozplanować, jak i w kogo chcemy się pakować. Tak? No bo zakładam, że każdy z nas bez dzikiej karty będzie chciał ogarnąć trójkę zawodników Manchesteru City, gdzie drugim piłkarzem będzie Haaland, czyli będzie na przykład Foden, na przykład Haaland i teraz jest trzeci slot. Czy to będzie De Bruyne, czy to będzie Walker? I tutaj jest dyskusja. Czy też Alvarez, który pewnie stanie się Haalandem, ale może być ktoś, kto zagra jedynie.
No właśnie, Alvarez jest, zapomniałem.
I właśnie jest Alvarez, więc zróbmy sobie tą szybką taką dyskusję, wręcz burzę mózgu. Po pierwsze Alvarez, 7 chyba strzałów, tak? W tym jedna naprawdę imponująca, zmarnowana 100% okazja. Wróciły te wszystkie koszmary.
Tak, tak.
Tylko, że wiesz, no, menadżerowie nie są grupą, która jest lojalna. W poprzedniej kolejce 7 punktów, hura, jest zajebiście. Teraz faktycznie występ słabszy i już są na nim wieszane psy. Jeżeli Haaland nie będzie gotowy na kolejkę 22, nie ma najmniejszego powodu, żeby w ogóle tykać Haalanda, zwłaszcza przed meczem z Burnley. Jeżeli Haaland będzie gotowy do gry, podejrzewam, że takie transfery się pojawią. Moim problemem jest De Bruyne. Ponieważ ja mam pieniądze na De Bruyne, nie jeden ma pieniądze na De Bruyne, bo wszyscy odłożyli na Haalanda. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Czy go kupić, czy go nie kupić.
No, myślę, że
myślę, że będę chciał go mieć na pewno na kolejkę 25. No, ciężko grać podwójną kolejkę bez jednego z najlepszych piłkarzy Premier League, chyba najlepszego pomocnika. No. Tylko kiedy go kupić i jak go kupić? Bo zakładamy, że w kolejce 25 również się może pojawić już Salah, który też może grać dwa mecze. Tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na rewanż z Fulham, Liverpoolu. Będzie też Haaland. Będzie Trent. I w zasadzie...
No nie zmieścisz wszystkich.
Jeszcze dzisiaj jestem w stanie kupić tego De Bruyne, bo mam hajs, tak? Ale za moment będzie ciężko. I ja proponuję każdemu, kto podhajpował się tymi 12 punktami, żeby sobie zrobić kalkulację. Naprawdę, nawet na papierze w kratkę. Jak on widzi sprowadzenie jeszcze Haalanda, jeszcze Salaha, ewentualnie zatrzymanie Trenta w składzie, jeżeli go nie sprzedał, to trzeba sobie dobrze rozpisać.
No, 25. kolejka to jest spotkanie, to ten Hamu z wilkami u siebie, nie?
Tak.
Tak tylko mówię, że tam jest taki zawodnik jak Son. Ale no, Richarlison myślę, że spokojnie tutaj możliwe, tak, że załatwi sprawę.
Pierwszy no. odruch to jest kupić De Bruyne. To jest absolutnie pierwszy zdrowy no, odruch menadżera. Natomiast trzeba to przemyśleć. Ja nie mówię nie, ja nie mówię tak. Do weekendu jeszcze zostało parę dni.
Już go kupiło 500 tysięcy, 540 Oczywiście, tysięcy, tak. Więc pewnie myślisz, że dojdzie do miliona?
To myślę, jest... że ludzie będą czekać jeszcze na jakiś znak, że jest zdrowy, że może jednak Guardiola powie, że jest gotowy, by grać od pierwszej minuty i wtedy polecą kolejne transfery.
No, bo może, teraz
nawet
było,
może nawet ja tam będę.
Teraz było 840 tysięcy przy informacji, że tylko wraca, nie? A teraz po tych bramkach no to myślę, że kilka zdjęć z treningów z ciepłych krajów, gdzie teraz Manchester City poleci i pewnie zacznie się masowe kupowanko De Bruyne. No nie, no, na razie ja nie słyszałem tego, co powiedział De Bruyne, że zacznie spotkanie z Burnley u siebie na ławce. Na razie ja mam go na C postawionego. No bo nie mam jeszcze Haalanda, bo nikt go pewnie jeszcze nie kupuje za bardzo, ale no u mnie De Bruyne na razie sobie siedzi.
Co tego, to jest niesamowite, że na X-ie czy tam Twitterze widziałem parę kot, które już teraz mu dało opaskę na C i zgarnęło no. te 12 punktów i muszę przyznać, że niektórzy to są naprawdę zdrowymi, chorymi pojebami i szanuję takie ryzyko. No. Nieźle, naprawdę nieźle.
Tak. Fajnie trafić taką różnicę. Myślę, że jak wchodził w 68 minucie, czy tam któreś, no to mało osób wierzył. Pewnie wiesz, ta asysta, no to już było dużo. Mhm. A patrzę bramka, tak? A potem jeszcze dołożył swoje 3 punkty bonusowe, no piękne 12 punktów, czyli 24. I mamy też Marcin Walkera. Ty powiedziałeś Walker, ja powiem druga asysta w sezonie. Druga asysta.
Tak, i to jest klasy,
cierpiałem kogoś, tyle kolejek.
Tak, to jest przykład, klasyczny przykład kogoś, kto daje asystę i już się jaramy. Natomiast kusi mnie, bo wyrasta podwójna kolejka, 2 mecze domowe. Jakbym kupił Walkera teraz, to naprawdę chyba mogę liczyć na czyste konto z Burnley. Gwardiol mi się podobał w tym spotkaniu. Ja miałem
próbował wrażenie, w ataku, że, prawda? Troszkę.
Tak, miałem wrażenie, że przy wejściu De Bruyne poszedł do przodu, gdzie radzi sobie chyba na pewno lepiej niż z tyłu. Więc też gdzieś tam mam go na radarach. Nie wiem, czemu Ake nie gra, ale Gwardiol jest absolutnie też gdzieś tam do rozważenia, do przemyślenia, jako niszy.
Okay. A czy o bramkarzu Manchester City coś słyszałeś więcej oprócz tego, że zszedł tam w piątej minucie?
Nie, jeszcze nie szukałem informacji, ale gdyby nawet Dresden wypadł na dłużej, to absolutnie szkoda marnować slotu na bramkarza Manchesteru City. Na podwójną kolejkę potrzebujemy piłkarzy z przodu, nie potrzebujemy bramkarza.
Tak by to wyglądało. Także Marcinie, wszyscy czekamy na wieści z szatni przed kolejką 22, gdzie tam wynajdziesz w Darknecie informacje o tym, czy Haaland wraca, czy De Bruyne zagra od pierwszej minuty. Duży ciężar odpowiedzialności na twoich barkach chciałem od siebie i od słuchaczy zostawić.
Tak. Okej. Okay.
I jak mieliśmy to fajne spotkanie w sobotę wieczorem, to zaczęliśmy niedzielę od wielkiego widowiska Everton Aston Villa, gdzie było 0-0, gdzie było XG na poziomie 1.04 do 1.34, gdzie Pickford z Martinezem zgarnęli wszystkie bonusy, te najwyższe. Mieliśmy Alexa Moreno z bramką, którą VAR cofnął i to był jeden z kolejnych zawodników, którego ja miałem wstawić, tak samo jak Gusto, do składu, który prawie zaliczył punkty, więc już tam po prostu byłem lekko zniesmaczony.
No trochę poczekałeś, aż VAR to anuluje, więc
byłem tak, minut. Przyznam szczerze, że ulżyło mi. Ta bramka nie została zaliczona. I mamy dwóch napastników. Mamy DCL-a, który oddaje jeden strzał i ma XG 0,53 i mamy Watkinsa, który daje 6 strzałów z XG 0,33 i przysięgam, jeżeli miałbym go na kapitanie w tym meczu, to miałbym już spieprzoną całą niedzielę po prostu. No bo...
Ja bym powiedział, że to był chyba najsłabszy mecz Watkinsa, jaki widziałem, ale mam wrażenie, że mogę to samo powiedzieć o przedostatnim i przedostatnim spotkaniu. Mm-hmm. To może trochę jestem złośliwy w tej sytuacji, ale grube rozczarowanie.
I właśnie, wiesz, i dlatego tutaj już wspominałem o tym przy Isaku i teraz chciałem właśnie taką małą dyskusję jeszcze wrócić. Jest Isak i jest Watkins, 1,3 miliona różnicy. Czy to spotkanie teraz, Marcinie, z Newcastle United u siebie, bez gola, to jest, będzie powodem, aby właśnie spróbować tego Watkinsa sprzedawać. Ja wiem, jak jest z tym Watkinsem, kurde, bo już to robiłem w tym sezonie. Sprzedawałem go, kiedy, kurwa, nie strzelał i potem nie karcił. Miał te swoje asysty, a potem zaczął zdobywać bramki, kiedy ja go nie miałem. Jest taki z tyłu głowy oczywiście dzwoneczek, ale mamy Newcastle, Sheffield, Manchester United, Fulham versus Aston Villa, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth. z Isakiem. To będzie trudna decyzja, ale jeżeli szukać kasy, to może się to opłacić przy takiej formie Watkinsa, zakładając, że ona zostanie na takim poziomie.
To był mecz z Evertonem. W zasadzie ciężko bagatelizować przeciwnika, więc ja bym nie oceniał Watkinsa po tym spotkaniu. Problem ten, że gdybym go oceniał po czterech ostatnich spotkaniach, to wnioski są podobne. Jest problem. Natomiast dwa fakty. Pierwszy ten, który ty powiedziałeś, no, że Watkins może zakłuć w każdej chwili, przekładając to na nasze napastnik tej klasy i Aston Villa w takiej formie, jak jest w tym sezonie i w takim miejscu w tabeli, no może dać zwrot w każdej kolejce i przy tym posiadaniu to zaboli. Kalendarz jest świetny. Newcastle u siebie, potem Sheffield, Manchester United, Fulham, Nottingham Forest, Luton. W zasadzie możesz nim grać do marca. Nawet ten mecz wyjazdowy z Sheffield wydaje mi się trudniejszym fiksem niż mecz domowy ze Strakami, które na wyjazdach grają do tej pory grały średnio, beznadziejnie, jak zwał, nie? Więc ja Watkinsa nie chcę na razie sprzedawać. Szukam pomysłów na inne opcje, ale zrozumiem każdego, kto po prostu zaryzykuje, tak? No. Może na przykład będzie to opcja, żeby Haalanda za Watkinsa wstawić, a na przykład, nie wiem, grać kimś innym. Wydaje mi się, że z osądem Watkinsa bym jeszcze poczekał do kolejki 22. Był czas, by sobie pewne rzeczy po głowie poukładał. Teoretycznie mają tą przerwę teraz. Zobaczymy.
Ja tak tylko sobie wrzucę troszkę cyferek i powiem, że w ostatnich czterech kolejkach mamy Watkins ma XG na poziomie 0,73, co oznacza nawet przy tych jego 11 strzałach, co jest dobrym wynikiem, ma słabe sytuacje strzelskie, które po prostu mają małe szanse, żeby zdobyć bramkę. Mamy Solankę, który ma 2,58, Isaka 2,45, Alvarez ma 3,09, Darwin Nunes ma 1,083 i chociaż ma bramkę, Wood ma wyższe, Adebayo ma wyższe, João Pedro ma wyższe, nawet Gakpo miał lepsze sytuacje i Archer. I to XG też pokazuje, dlaczego nie ma bramek po prostu, bo Watkins nie ma dobrych sytuacji strzeleckich. Ja nie przypominam sobie, żeby on stanął przed bramkarzem i tak jak DCL miał szansę na 0,53. Takich sytuacji nie ma. On czeka na te podania z boku, gdzieś tam się miota w tym polu karnym. Mam wrażenie, że zawsze jest odwrócony tyłem do bramki, próbuje na szybko się zawinąć, żeby oddać strzał, co ma małe szanse powodzenia. Więc tutaj pod baczną obserwacją pan Watkins, który lubi skrzywić się, jak się go sprzeda, ale denerwuje, kiedy jest w składzie, kiedy, kurde, nie punktuje, a kosztuje dużo pieniędzy, bo to jest prawie 9 milionów.
No tak, ale to jest 9 milionów, a dokładnie 8,9 za w tej chwili wciąż najlepszego numer 1 napastnika w FPL. Tak. Więc ciężko go sprzedać przed meczem domowym z Newcastle.
Nie, na pewno nie.
Po odpoczynku i tak dalej. Więc może poczekajmy, ale to, co wszystko mówisz, to jest przyczynek dla pewnych przecieków w szablonie. Na zasadzie pierw zaryzykują ci bardziej w gorącej wodzie kompanii, ci już poszukający różnic, a potem ta fala ruszy wyprzedaży.
No tak mi się wydaje, że tutaj niestety ten jeden gol jest potrzebny.
No ja między wierszami, Łukaszu, czytam. Ja między wierszami czytam na zasadzie, kurde, jestem po dzikiej karcie, mam ten jeden transfer, sprzedałbym tego Watkinsa i kupił Isaka.
Nie, bo ja muszę Haalanda kupić.
No, jeżeli będzie zdrowy.
Ale... Tak. Jeżeli nie będzie, to nic nie robię i trzymam.
No to tak, ale tak czuję, że cię kusi. Przynajmniej.
Nie. Słuchaj, wydaje mi się, że to chyba wszystko, że tutaj nic się więcej w tym meczu nie wydarzyło tam.
Absolutnie, nie ma co dyskutować. Oczywiście Pickford, tak, najwięcej czysty kąt. Wszyscy, którzy go mieli w pierwszej kolejce, również my, mieliśmy nosa, wiedzieliśmy, co robimy.
Tak.
Trzeba było mieć wiarę.
A DCL jest DCL-em.
Tutaj się nic nie zmienia. Wciąż jest śliczny przynajmniej.
Tak. Może występować na pokazach mody, jeżeli ma na to ochotę. I było ostatnie spotkanie w niedzielę, w pierwszej połowie.
No konkrecik.
Konkrecik. Manchester United, Tottenham. 2-2, przy czym XG Manchester United to jest 0,92, czyli powiedziałbym, że niedużo. Tottenhamu 1,31. Też nie za dużo, ale Tottenham znacznie osłabiony Manchester United w formie, a wszystko to na żywo podziwiał nasz kolega Kuba z Krakowa, którego pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że miał udany wylot z synem do Manchesteru na ten, no, na
trafił
ten
na dobry mecz. Cztery bramki. Ojej, no gryzę się w język, prawie powiedziałem, że cenny wywalczony punkt.
Ale... Trochę bym tak, ja bym tak powiedział, no.
Ale tak fakt jest taki, że to, zwłaszcza pod koniec, to Tottenham już cisnął. No, 16 oddanych strzałów do 9 Manchester United. Dwa tylko celne strzały Czerwonych Diabłów. To może niepokoić, ale są punkty znowu Højlunda.
No właśnie, z 6,8 miliona, Marcinie. I asystę to rzucił. I druga bramka z rzędu.
Więc 6,8 to jeszcze nie jest moment, gdzie zaczniemy go pchać, bo już bym wolał tego Isaka kupić. Ale cieszę się, że napastnik Manchester United się, powiedzmy, odblokował w lidze. Cieszy mnie, że za moment polecą pierwsze transfery, bo uważam, że gra tego potrzebuje.
Kalendarz wygląda zacnie, bo tam jeszcze też jest Rashford, który ma drugą bramkę z rzędu.
Tak, i też jest powrót, może nie do formy, bo potem też było różnie, ale ta pierwsza połowa była fajna. Fajnie. Fajnie, że tego jest coraz więcej. Fajne są punkty Richarlisona, gdzie
a
już
po podaniu Pedro Porro to było piękne.
Piękna sprawa. Też możemy mówić o regularności Richarlisona i o fenomenie Porro, jeśli chodzi o asystującego obrońcę. Jeden i drugi chyba jest teraz żelaznym, szablonym wyborem. Pamiętajcie, że gdzieś tam może być blankowa kolejka 26, jeżeli chodzi o Tottenham. Ale tak czy inaczej, ten mecz chyba wynagrodził wszystkich. Tych, którzy kupili Richarlisona,
Richarlison ma tylko 11% posiadania?
No wiem, bo zawsze jest coś, nie? Generalnie on ma, może nie tyle złą opinię, ale ja wiem, że mu ludzie nie ufają.
Tak, bo ja też miałem duży problem, żeby go zostawić w składzie. Jak teraz układałem kartę, to był jeden z... Wydaje mi się, że jakby Bowen był zdrowy, to mógłbym
zagrać Bowenem.
Tak, ale poza tym nie wiem, czy bym tego Richarlisona zostawił w składzie. Nie wiem. I wiesz, i patrząc na to, że on zdobywał te punkty, ale to jest chyba troszkę tak, jak ty masz z Bernardo Silva, no i dużo osób musi mieć, no bo ma tylko 5% posiadania, że te punkty nie przekonują i dlatego ten procent jest taki niski, co w ogóle nie jest logiczne.
Ja też się długo wahałem, czy go kupić. To, że pisałem złośliwie o czterech czystych kontach tam w ostatnich 5 spotkaniach, to była czysta złośliwość sugerująca, że on po prostu gra i no szybko schodził, przynajmniej kiedy był Son w składzie, więc
no tak, no, a
było
on,
dużo znaków zapytania.
A on tylko raz w ostatnich 6 spotkaniach nie przyniósł bramki.
No właśnie, więc cieszmy się, bo to są bardzo cenne punkty dla posiadaczy. I co? No i Porro to też
8 asysta w sezonie.
Udogi to już jest mój kamień.
Widziałem, chodzi o ciebie w składzie.
Ale no co mam zrobić? Miałem do wyboru zagrać Udogim albo zagrać dziesiątkę, tak? Bo chyba nawet Dawson wyleciał, więc dlatego teraz mi kusi tego Udogiego na przykład za Walkera wyrzucić. To też sobie przemyślę. No,
polecam obrońcę Luton. Też.
Nie wiem, jest dużo pomysłów, ale no mam to, gram. Nic więcej nie mogę. No i co? No i odhaczmy powrót Wernera.
Tak, z asystą.
Timo Werner z asystą. Jeszcze tylko jedna mu brakuje, żeby dogonić Martinelliego.
To jest w ogóle...
No, tak,
przykre.
Fakty.
Ale miał kilka takich strzałów w stylu Wernera. Coś takiego...
Absolutnie, że tak.
I myślę, że nie przy... byłem przekonany, że już go nie zobaczę na boiskach Premier League, że wiesz, że już pojechał do Niemiec i że tam zostanie, potem nie wiem, może sobie powiedzieć gdzieś do Hiszpanii, do Włoch, Francja może, ale na boiskach...
Ja się cieszyłem, że był w składzie. To jest to, co mówiłem wcześniej o Ronaldo, może to nie jest ta sama puka, czy to nie jest ta sama puka, ale chodzi o pewien poziom emocji, który budzi zawodnik. I widzisz Timo Wernera i
tak.
Czujesz, że będą emocje, że będzie zabawnie, nie? I w sumie tak było. Ale powiedzmy, że był bardzo pożyteczny na boisku i ja się cieszę. To są dobre wieści dla Richarlisona, który przynajmniej grał chyba na dziewiątce, tak? Bo ta Timo Werner był po lewej stronie.
Tak. Nawet chyba będzie wrzucał tą rozpiskę podań, gdzie Richard był na samym środku. Co prawda nie miał zbyt dużo podań, chyba tam żadna kreska nie była do niego, ale sam fakt, że stał na tym miejscu, gdzie stał, no to jest, wydaje mi się, istotne.
I... Statystyka też charakterystyczna dla Niemca, 5 oddanych strzałów, 0 celnych.
Tak, i kurde, ale było widać, znaczy wiesz, jak ta piłka do niego szła, to chyba lepiej, że tam jest Werner niż, nie wiem, tam bym mógł być Lo Celso.
No w zasadzie właśnie robi się kiepsko, nie? Bo zaczyna brakować opcji, więc spoko. A poza tym ja miałem wrażenie, ale może sobie trochę wmawiam, że tam jakaś jest lekka chemia z Udogim. No zobaczymy, jak to będzie. Ja się cieszę, że Udogi skończył mecz bez żółtej kartki.
A sukcesy, tak, trzeba patrzeć na szklanka do połowy pełna.
Małe szczęścia, dokładnie tak.
I tyle. I pięć spotkań za nami. Na razie mamy, Marcinie, średnią na poziomie 21 punktów. U mnie jest zielona strzałka, u ciebie lekko czerwona, no ale ja to mam tyle do nadrobienia, że po prostu gdzieś tam ta zielona strzałka po prostu wisiała w powietrzu.
No czekają nas trzy ważne mecze w tych pięciu, które pozostały, czyli po pierwsze 13:30 w sobotę Arsenal.
To jest 1 200 000.
Tak, to chyba jest druga albo trzecia, tak? Chyba druga.
Pierwsza.
Czyli Palmer
miał 900, mniej, tak? 910.
A, no widzisz, no dobra.
Watkins miał mniej, więcej miał Watkins.
Tak, czyli Watkins był drugi, czyli Saka Watkins.
Tak. No i tam jeszcze dorzućmy, że będziemy mieli, Marcinie, obrońców Arsenalu przynajmniej.
Wiem, smuci mnie to, absolutnie liczę na Orły.
Na Eze.
Tak, i teraz dla ciebie ważny mecz o 18:30 Tony, który jest przez szale pchany bardzo mocno. To, że go nie było teraz nawet na ławce, nie mógł być, ponieważ ban mu się skończył chyba równo dzisiaj.
Tak, dzisiaj wrzucił na Twittera, tak, oczywiście więc, podałem więc dalej, potem jeszcze Brentford wrzucił ładne zdjęcie.
Zakładamy, że będzie w pierwszym składzie. Ważna rzecz jest taka, że Brentford odpadł z FA Cup i To jest ważne, ponieważ przez to, że odpadli z FA Cup, już wiemy, że na pewno zagrają w obu blankowych kolejkach, w kolejce 26 i 29. No. Plus mają podwójną kolejkę 25. Fakt, że jest tam jeden mecz z Manchesterem City.
Jest drugi z Liverpoolem.
Tak, a właśnie. Ale dlaczego to jest ważne? To jest ważne, ponieważ mamy napastnika, który do kolejki tej 29 w sumie zagra najwięcej spotkań, tak? No bo nie dość, że zagra podwójną, no to jeszcze zagra biblankowe.
No tak, tutaj problem mam z tym, no bo wiesz, że miałem
plan. I ma karne i ma kalendarz cholernie ciężki, tak? No, to sobie.
Mam nadzieję, że teraz zrobi swoje, a potem będę myślał, czy go sprzedawać, czy go nie sprzedawać. Tak. Mam nadzieję, że Hunt jeszcze nie wróci i byłoby mi łatwiej wtedy zostać z Watkinsem.
To jest uczciwe podejście, bo przypomnę kalendarz, dlaczego by nie. Tottenham, Manchester City, Wilki, Liverpool, Manchester City, Młoty, Chelsea, Arsenal. No to jest dosłownie.
No miazga
ścieżka totalna. Śmierci, tak, miazga, więc. Ale no fakty, tak? Fakty są takie, że mamy Toneja i widziałem gdzieś tam mi mignęło, że Reguilon, tak?
Tak, przeszedł podobno.
Przeszedł do Brentford. 4,5 albo 4,4 kosztuje.
4,4 chyba, tak.
Przy tych fiksach, które powiedzieliśmy, absolutnie nie jest to ktoś do kupna, ale zawsze znajdziecie ktoś, kto po prostu uzna, że o, Reguilon, dobrze precz było wcześniej, no to czemu by nie?
No. Dalej mamy, będziemy mieli w niedzielę o 15 Sheffield West Ham i tutaj będę ciekawy właśnie, czy Bowen się pokaże w
tak,
składzie.
Tak, bo Bowen rzekomo trenuje i zobaczymy z ławki w pierwszym składzie w ogóle. To jest ciekawa historia, bo ludzie mają niezłe ławki. To może nie dotyczy ciebie, ale dotyczy innych, prawda, menadżerów. Mhm. Więc to jest ważne, zwłaszcza te fiksy potem też są fajne. Liverpool z Bournemouth to jest też istotne,
ponieważ... Tylko, że tam Areola będzie, Marcinie, też. To też będzie ważne.
No będziemy liczyli przynajmniej na 3 punkty.
Tak, ja liczę na czyste konto.
Chyba tych...
Liczę.
No właśnie, ja liczę, obawiam się, że jakiś babol poleci, bo nie sądzę, żeby Sheffield nabiło sejwy Areoli, boję się babola. Natomiast cholernie mnie ciekawi mecz o 17:30.
No.
Liverpool bez Trenta, bez Salaha.
Właśnie,
bez,
i przeciwko Solankę
bez Obersona przeciwko Solanki.
27% posiadania.
Tak, ja z Darwinem jeszcze, bo nigdy się przecież go nie pozbędę. Ludzie z Diazem, gdzieś tam był kupowany jeszcze Żota. Cholernie tego meczu jestem ciekawy, będzie się działo. I kolejkę zamyka mecz poniedziałkowy, który dla szablony jest istotny. U mnie Stupinian, u ciebie João Pedro, gdzieś tam jeszcze Gross.
Jest Stupinian też u mnie.
Tak, więc to OR będzie.
A będzie w ogóle z João Pedro na C.
Okej, no. Ja uważam, że to może nawet wyjść. Ja nawet się ostatnio z niego śmiałem, to mnie lata i João Pedro wyjaśniał, więc
tak, ciekawa kolejka. Długa. Ale takie zbudowanie napięcie w wiesz, pierwsza część, pierwszy akt powstał, znaczy, i teraz
nie suspense. Nie jest to Hitchcock, nie jest to Hitchcock, bo zaczęło się meczem Barney z Luton, ale generalnie faktycznie suspense jest budowany. To jest troszeczkę jak z serialem Follow Mankind, o którym dzisiaj będę mówić, gdzie generalnie czekamy właśnie na ten wielki finał, a my sobie porozmawiamy chyba o tej kolejce wtorek, środa, podejrzewam.
Tak,
i wtedy,
tak, myślę,
i wtedy
że
będziemy
chyba
na pewno wiedzieć więcej o podwójnych kolejkach, bo jeszcze się wyjaśnią kolejni uczestnicy kolejek blankowych albo podwójnych, no i będziemy wiedzieli, co z Haalandem.
Myślę, że bliżej środy, bo wyląduję strasznie późno w poniedziałek, więc pewnie nie będę się dał we wtorek do rozmowy. Będę musiał odespać, także myślę, że środa, Marcinie, to będzie rozmowa o tym, co poszło nie tak w całej kolejce 21, w drugiej części, bo już pewnie nie wrócimy tam do tych wcześniejszych spotkań, o których dzisiaj mówiliśmy, ale to dopiero za tydzień. A teraz, Marcinie, nie będziemy gadać o kapitanach, nie ma co już ten, więc myślę, że zostało 15 minut, żeby była godzina rozmowy. To chyba idealnie, żeby zrobić polecajki teraz, bo pewnie coś tam pooglądałeś przez ten czas.
Jasne, jedźmy z polecajkami. Antypolecajki, nie chciałbym, żeby to była rutyna, ale odpaliłem Erynię na Netflixie, to jest serial Telewizji Polskiej. Ja pierdolę, jaki ten pierwszy odcinek był zły.
No właśnie, ja go wyłączyłem po 4 minutach chyba, wiesz, nie przetrwałem.
Ekranizacja.
A ma strasznie dobre noty na Filmwebie.
No właśnie, i dlatego obejrzę odcinek drugi, ponieważ na plus no, czasy ciekawe, tak? Okres międzywojenny, Wilno. Nie żałowali pieniędzy na sety, mimo że to wszystko wygląda jak makiety Lego, bo tak to mi się kojarzy, ale sety są ładne. Natomiast sama historia też może być ciekawa, ja oceniam tylko po pierwszym odcinku, ale sama postać budzi we mnie odrazę, ale nie taką odrazę, bo tak sobie zaplanował autor, tylko dla mnie to jest takie spełnienie, nie wiem, męskich fantazji pisarza, który tworzy postać super inteligentnego, byłego gliniarza, odczytanego intelektualisty, teoretycznie dziwkarza, takiego fajnego łotra, który może ma powodzenie u kobiet, może nie, elegancki, jakieś tam zawsze przemyślenia w tym łysym łbie, strasznie się to ciężko słucha i to jest takie żenująco krępujące. Poczekam z oceną i dam jeszcze szansę 3 odcinkom. Sezon jest długi, bo chyba ma 12 odcinków i to taki długi, więc jeszcze poczekam. Może ktoś nam w komentarzach podpowie, że warto oglądać dalej. A dalej to już tylko plusy. Dalej tylko plusy, ponieważ tak, skończyłem 4 sezon For All Mankind na Apple TV i tak jak wcześniej narzekałem, faktycznie 10 odcinków, fabuła i historia była budowana bardzo powoli. Te puzzle i pionki na planszy pozornie do siebie nie pasowały. Natomiast finał prawie 90-minutowy był doskonały. Odcinek zatytułowany Pirestrojka zamknął wszystkie główne wątki. Otworzył ciekawą historię, jeżeli będzie 5 sezon, to otworzył bramę do ciekawej historii. Zrobił opowieść niemal wzruszającą i nakręconą z emocjami, z napięciem. Nie chcę spoilerować, ponieważ jeżeli ktoś zacznie
to
oglądać. Ja nie
widziałem, to byś mógł nie spoilerować.
No właśnie, bo to jest to ciekawe, że na 10 odcinków 7 teoretycznie nawet za bardzo nie dotyczy wydarzeń finałowych. To jest fajne, że ten właśnie wszystko przyspiesza i finał udowodnił, że wciąż jest to jeden z moich ulubionych seriali, których mało kto ogląda, które mało kto zna. Druga polecajka to 4 sezon True Detective na HBO Max.
No
pierwszy odcinek za nami. Odcinek fantastyczny, genialny, gęsty. Ta historia może być wybitna, zwłaszcza, że pomysłodawca serii, ja zapomniałem, jak się ten pan nazywa, jest mi bardzo głupio, ale generalnie gość, który stworzył detektywa i go wymyślił, miał świetny pomysł na sezon pierwszy, Nick Pizzolatto.
Tyle, bo sezon drugi był straszny, z tego
znaczy,
co pamiętam.
Sezon drugi jest niezły, jak go obejrzysz po raz drugi pod rząd wszystkie odcinki. Wtedy pewne rzeczy do siebie pasują. Znaczy, problemem scenarzysty pierwszych 3 sezonów jest to, że on ma zawsze dobry pomysł, ale później wykłada się na tym, że jest mnóstwo wątków niepotrzebnych. Na przykład pierwszy sezon był genialną zabawą z widzem, bo tam naprawdę była budowana gęsta atmosfera spisków, teorii, ewentualnych paranormalnych wydarzeń, nawiązań do klasyki gotyckiej, a na końcu się okazało, że zabił jakiś tam kurde pojeb i redneck, przepraszam za spoiler. Natomiast czwarty sezon, Nick Pizzolatto jest tylko i wyłącznie już producentem i cholernie mi się podobał pierwszy odcinek.
Będziesz oglądał w...
Będę oglądał co poniedziałek, nie będę czekał co tydzień, bo jak znam życie, to ktoś mi niechcący coś powie, coś sprzeda, ja tam będę widział gdzieś zapowiedzi, po co.
Okay. Widziałem zrzut, że Judy Foster jest...
Judy Foster, fantastyczna
jest
rola.
Jest coś o fantazji też w futbolu.
Tak, ona podobał mi się to. Martwiła się, że w jej składzie ma kontuzjowanych dwóch skrzydłowych i rozgrywającego. Fantasy futbol, nie fantasy soccer, spokojnie. Ale,
dobre.
Bardzo ją to zmartwiło. No to dobrze się na ten pierwszy odcinek. Akcja się dzieje na Alasce. W momencie, kiedy będzie trwała wieczna noc, od razu mi się to skojarzyło z przegenialnym horrorem, kto nie widział, polecam, 30 dni i 30 nocy o wampirach, gdzie akcja też się dzieje w miasteczku, gdzie będzie wieczna noc. Jest śledztwo, mrok, tylko właśnie pytanie, czy to wszystko zacznie się układać, bo na razie jest dużo wątków, dużo postaci, każda z tych postaci jest skomplikowana oczywiście, małe miasteczko, więc wszystkie postacie są jakoś mniej lub bardziej ze sobą połączone. Oby to wszystko stykało, pierwszy odcinek daje nadzieję i ostatnia polecajka to jest film na Netflixie Śnieżne Bractwo.
No właśnie.
Hiszpański film, który opowiada historię znaną, bo przecież był film Lądowanie w Andach, czyli mówimy po prostu o ekipie drużyny rugby bodajże, która rozbija się w Andach, czekając na ratunek, jest zmuszana do walki o przetrwanie. To w największym skrócie, bez spoilerów. Ale
i co podeszło ci? Polecasz?
Bardzo, bardzo, bo to jest taki film, który oglądasz... Wiesz przecież, co tam będzie. Znasz tą historię, ale ona powiedziała na nowo, budzi duże emocje. I ty na tej kanapie, o Jezus, kurczę, ciężko się wczuć w historię tych ludzi, ale film bardzo dobrze rezonuje.
Nie podobał będę oglądał przed lotem. To nie lubię.
No nie, oczywiście, że nie. Aczkolwiek słyszałem, że był często puszczany w samolotach.
Tak, słyszałem, że przed jakąś bajką zrobili, rzucili dwie reklamy jakichś horrorów i dzieci płakały, to wiesz, to jest to samo. Nie można.
Ja rozumiem. No, w każdym razie polecam, bo film nie pozostawia obojętny.
Bo on chyba teraz walczy o Oscara, prawda? Jako nieanglojęzyczny.
Nie wiedziałem nawet, ale absolutnie zasłużenie walczy w takim razie.
Tak mi się wydaje. Też mam go na liście. Pewnie jakoś go sobie obejrzę w najbliższym czasie. Tyle? Coś jeszcze dorzucasz?
Nie, to wszystko. Siedzę w książkach i audiobookach, ale potem to sobie jakoś zbiorę.
Okej, przeczytałem, a propos książek, przeczytałem Osadę, którą polecałeś?
Jak?
Spoko. Podobało mi się. Więc mój plan, jedna książka na miesiąc się na razie spełnia. W drugim miesiącu jestem lekko w plecy, ale spoko.
Ja sobie słucham, przepraszam, że ci wejdę w słowo. No. Chciałem się powiedzieć zabawną historię. Słucham sobie Edenu Lema na YouTubece i bawię się z kumplem w odkrywanie futuryzmu Lema. Na zasadzie absolutnie Lem był futurystą i wiele rzeczy wymyślił, ale bawi mnie to, jak Lem widział kosmos w latach 60., gdzie na przykład w rakiecie myją naczynia w zlewie, w ciepłej i w zimnej wodzie, a jak jest ciemno, to sobie zapałkami świecą, ale to tak tylko.
Okay.
No, fajnie się tego słucha i czyta.
Nie mogę audiobooków, wiesz, w sensie jedyny moment, kiedy jestem w stanie posłuchać, skupić się na audiobooku, to jest kiedy koszę, bo wtedy nie jestem rozpraszany przez, po prostu koszenie jest tak, kurwa, durnym zajęciem, że się w palnie mieści.
No ja ostatnio znowu dużo w samochodzie, bo dużo w tramwaju, znaczy w tramwaju mniej, ale w samochodzie.
A mnie akurat rozpraszają, wiesz, jakieś dzwonki, to od razu mam wrażenie, że ktoś na mnie trąbi. Nie jestem w stanie. Żałuję, bo myślę, że to jest spoko moment, żeby spędzić go z książką. Też oczy się nie męczą. Dobry patent generalnie. Może się przekonam jakoś, coś mi się przestawi w głowie i będę mógł sobie takie audiobooki odpalać. To ja ci powiem, jakie ja mam polecajki. A obejrzałem też tych pogrzebanych, których ty polecałeś. Podobało mi się, z małżonką żeśmy byli ciekawi, jak ta historia się zakończy. I tak sobie miałem w głowie, że mówię, że te filmy takie, wiesz, sądowe to jest temat, który lubisz. I dla mnie takim najfajniejszym filmem sądowym, jaki widziałem, tak przychodzi teraz do głowy, to jest Mój kuzyn Winnie z John Pesci. Nie wiem, czy ty widziałeś, to jest taki film z lat 90.
Mogłem widzieć, ale nie mogę dopasować tytułu do
Pamiętam,
filmu.
Że to jest jeden z tych filmów, które widziałem na takiej przystawce w latach 90. Jak był coś jak Film Web, czy coś, czy Filmbox, jakiś taki dziwny kanał, że musiałeś mieć przystawkę do kabla, do anteny, go wpiąć i to się niby kosztowało 30 zł, ale na stadionie dziesięciolecia mógłbyś to kupić za piątkę, tam na wolumenie i mój wujek to miał i mi to jakieś pożyczył, jak byłem chory i kurde, tam to po prostu, wiesz, obejrzałem tam chyba wtedy z 4 razy, bo on tam się pętlił. Z jednym właśnie z moich ulubionych, jak ktoś nie widział, mój kuzyn Winnie z Jim Pesim, jak był jeszcze młody, polecam. To jest to, ten Ci pogrzebani też naprawdę spoko, fajnie, że poleciłeś ostatnio. Dokończyłem dzisiaj Rozdzieleni, ten serial na Apple'u.
Severance.
Kurde, dziwnie mi się to oglądało, powiem ci szczerze. Jakoś tak... podobał mi się i jakoś tak się i nie podobał w tym samym czasie. Nie wiem, kurwa, jakiś taki rozdzielony byłem przy tym wszystkim. Ale chyba generalnie na plus. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon, że coś tam
tak,
z tym zrobię.
Zdjęcia ruszyły.
Ach, no to spoko. To okej. Widziałem Tokyo Vice na HBO Maxie.
Pierwszy sezon, bo drugi teraz ma w lutym premierę.
Tak, tak. Pierwszy sezon, to widziałeś?
Pierwszy sezon tak.
Spoko, co? Tam mamy...
Bardzo
mamy,
spoko.
Mamy intrygę, mamy jacuzzi, mamy Tokio, mamy miłość, zdradę, kurde.
Wszystko gra, to jest, kurczę, to jest taki
tak,
serial.
Tak, tak. I tam wsiąkasz wszystko... to Tokio w tle, te wszystkie neony, no kapitalnie jest to pokazane. Już się nie mogę doczekać, kiedy będzie drugi sezon.
Ja obiecałem dziecku wycieczkę do Tokio, bo tam jest kawiarnia, w której są kapibary i można
o co chodzi z tym zwierzęciem?
Kapibara jest najwspanialszym zwierzęciem na świecie, zaraz po szopach, praczach. I kapibary są fantastyczne, wspaniałe.
Ale dlaczego?
No bo kapibara wygląda jak duża świnka morska i jest słodka i jest puszysta. Widzę, że nigdy nie jeździłeś na kapibarze na przykład. Ja również nie, ale mój przyjaciel, który pracuje w zoo, mojemu dziecku kiedyś proponował przyjażdżkę na kapibarze. Nie poszliśmy w tą stronę, ale generalnie z kapibary bije spokój. A te czasy potrzebują spokoju.
Bluzy z kapibarą w ogóle.
Kubeczki z kapibarą, tak. Strony, które ci codziennie leją kapibarę dnia. Zróbmy jakiś podcast o kapibarze.
Dobra, okej.
Okay. Ja zapraszam Tokio, mojego przyjaciela z zoo.
A propos Tokio też mam wpisane na liście miast do odwiedzenia koniecznie. Mhm. Koniecznie przed końcem żywota. Muszę polecieć. Widziałem też Bullet Train z Bradem Pittem oraz...
Dużo dobrej zabawy.
Hiroyuki Sanadą. Tak, tak, tak. To jest głupawe, ale zabawne i fajnie się to ogląda.
No, Sanada ma lat 60 i grał w 100 tysiącach filmach i ma chyba drugą młodość.
Tak, tak. Jest w Zenumiku. No, i teraz będzie samurajem, prawda?
Tak, w szoku nie będzie.
No, więc tak. Naprawdę. I fajnie się to ogląda, fajna jest ta historia. Niektóre sceny takie, wiesz, trochę jak wszyscy wściekli dziesiątka, że nagle lecą w kosmosie, nie? No to tutaj miałem takie podobne skojarzenia w niektórych momentach, ale generalnie jest to do przyjęcia.
Ja ten film oglądałem z młodym i bawiliśmy się świetnie.
Dobre kino. Dobre kino takie, żeby...
Familijne bym nawet powiedział.
Nie oczekuję zbyt wiele, po prostu dostajesz, robisz sobie popcorn, kurde, odpalasz
to podobno lecisz. W kinach teraz jest film Pszczelarz, który generalnie, jeżeli chodzi o poziom głupoty i frajdy, to jest to, co Bullet Train.
O, no to super, Hamem.
Widziałem tego Pszczelarza, pewnie go nie obejrzy w kinie.
Ja też
ale
nie. Ale widziałem jak się
tylko entuzjastyczne.
No to super. I widziałem też taki film Bez urazy z Jennifer Lawrence. I powiem tak, jeden tam na Filmwebie, jak sobie sprawdzałem noty tego filmu, to jeden krytyk dał 8, drugi dał 3. Mi jest bliżej do tej pierwszej noty, oczywiście nie tak wysokiej jak 8, no ale mi się ten film podobał i myślę, że jak ktoś tam ma wolne półtorej godziny, czy tam niecałe dwie, to bez urazy Jennifer Lawrence, która gra bardzo fajnie w tym filmie, jest spoko do spędzenia czasu. Przyjemna historia.
Chyba nawet nie znam.
To chyba teraz się pojawiło z tydzień temu.
Poza tym myślałem, że mówisz Jennifer Lopez i tak się ucieszyłem.
Jennifer Lawrence. Nie no, Jennifer Lawrence to jest ta aktorka z krwi i kości.
Przepraszam, ale Jennifer Lopez to jest wybitna półaktorka.
To jest dziewczyna, która zawojowała świat. No, no, kto się nie kochał Jennifer Lopez z 20 lat temu, nie? Bo to pewnie gdzieś jest taki...
Albo Britney Spears na przykład. Nie wiem, czy wiesz, ile lat ma debiut Britney Spears.
Nie wiem.
Chyba jakieś 35.
Aha. Okej. Okay. O Britney Spears chyba jest jakiś dokument, który też wypadałoby obejrzeć, ale... To jeszcze...
Na Netflixie wylądował dokument o Beksińskich, podobno bardzo dobry, to tak to mam na radarze.
Okej, okay. A propos dokumentów, to wiesz co, widziałem jeszcze na Netflixie właśnie o World Cupie, tym co był w Katarze, Kapitanowie to się nazywa World Cupu i fajnie się to ogląda, naprawdę zrobione z rozmachem, tak jak Netflix potrafi, jeszcze użyli trochę ujęć od FIFA, bo oni tam, prawda, na tym FIFA Plus mają... Więc naprawdę fajnie i w związku z tym, że już trochę zapomniałem, wiem kto wygrał Mistrzostwa Świata ostatnie, ale trochę zapomniałem jak ten mecz wyglądał finałowy i jak to oglądasz i wyrzucisz sobie jak to tam się dokładnie toczyło, to kapitalnie jest to pokazane, naprawdę fajnie, więc jak ktoś nie widział, to myślę, że będzie zadowolony, jeżeli lubi dokumenty sportowe, szczególnie na Netflixie. I tyle.
Kiedy to mówiłeś, sprawdziłem sobie Hit Me Baby One More Times, to jest 98 rok, czyli pomyliłem się o dekadę, ale w zasadzie to było wczoraj. Wiem, że w kinach jest film sportowy o piłce nożnej, taki Waititiego.
Tak.
Nie będę ściemniał, zapomniałem jak się nazywa. Planowałem iść na to w weekend, ale chyba nie uda mi się. Ale...
Jest. Podobno, różne są opinie. Teraz też jego film, tego reżysera, będzie na Netflixie o Londynie z Ian Wrightem, który tam będzie grał. Więc taki trochę o londyńskich gangach z tego, co kojarzę. Więc pewnie też będzie coś tam do zobaczenia.
O Guy Ritchie.
Nie, o czymś innym jeszcze, bo wiem też, że będzie Guy Ritchie, ale też będzie tego reżysera, zapomniałem jakoś powiedzieć teraz jego nazwisko.
Taiki Waititi.
Tak. Jego film też teraz będzie.
Widzisz, jestem zainteresowany. Tak mi się kojarzy. Ale gadamy o tych polecajkach dzisiaj.
No, tak. Marcinie, muszę kończyć. Idę się pakować. Także dziękuję za tą godzinę, którą poświęciłeś. Mam nadzieję, że nie znudziliśmy naszych słuchaczy, że spędzili miło z nami czas przez tą godzinę.
Będziemy trzymać kciuki za twoją opaskę. I
dziękuję.
Nie tylko ja, podejrzewam, że nie jedna osoba. Tak. I obiecuję drinking game za każdą bramkę Tona Jam.
Fajnie. Tym razem wyjście na mecz jest jednym z wielu punktów, bo tym razem będę zwiedzał Londyn, a nie tylko różnego rodzaju przybytki z
koniecznie
płynami.
Muzeum Historii.
No tak, mam całą listę, zrobiłem.
Tam jest taka do wykupienia wycieczka śladami Darwina i kurczę, jako dodatkowy punkt programu polecam, bo tam kurczę jest taka gigantyczna kałamarnica.
Spoko, dzięki. Jeszcze sobie o tym poczytam. Dobrze, Marcinie, dziękuję bardzo za tą rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia i życzę Wam udanego weekendu z FPR-em.
Tak, dokładnie, udanej kolejki.